Wersety Pisma Świętego mają swój smak. Tak powiem. Może tajemniczo, wersety mają swój smak. Kiedy czytasz Biblię, niektóre wersety są gorzkie w smaku. Tak? Nie są przyjemne, są gorzkie w smaku. Kiedy na przykład czytamy o grzechu człowieka, o jego duchowej kondycji, o tym, że jest zły przed Bogiem, to i że Boży gniew ciąży na nim, to takie wersety są gorzkie w smaku. Przeczytaliśmy przed chwilą fragment, gdzie Jezus mówi, czy groził miastom, palestyńskim miastom, które należały do jego ludu i mówił: biada tobie Chorazynie, biada tobie Kafarnaum. Biadał nad nimi. I mówił, że będzie lżej innym miastom, Sodomie i Gomorze w dniu sądu, aniżeli na przykład Kafarnaum. Więc takie wersety, one są gorzkie w smaku. Ale dzięki Bogu Biblia ma też inne wersety. Wersety, które są słodkie. I kiedy widzimy, czy też odczuwamy tą gorzkość jakichś jednych fragmentów, za chwilę Bóg w swojej łasce, w swojej dobroci daje nam wersety, które są słodkie. I wtedy możemy widzieć, jaki jest kontrast. I poprzez to, że widzimy gorzkość, to też możemy czuć tą słodkość wyraźniej, mocniej. I na co dzień, i to są takie wersety, które są jak miód generalnie, jak balsam dla duszy, jak tabletka, która przynosi ukojenie od bólu. Tak? Są takie wersety i kochamy takie wersety, lubimy słyszeć takie rzeczy, bo na co dzień nie jesteśmy z reguły dowartościowani, nie jesteśmy na co dzień z reguły docenieni, czy też nie czujemy się zbyt ważni. I kiedy czytamy takie wersety, które są słodkie, które mówią, jak Bóg nas kocha, jak Bóg troszczy się o nas, jak Bóg jest wierny swoim obietnicom, jak Bóg jest wspaniały i co dla nas wspaniałego zrobił, to wszystko powoduje, że czujemy się lepiej, to nas podnosi. A prawda jest taka, że potrzebujemy obu rodzajów wersetów, i tych gorzkich, i tych słodkich. Żeby móc docenić słodycz, musimy poczuć najpierw gorzkość. Ale dzisiaj chciałem zająć się wersetem tym słodkim. Tym słodkim wersetem. Jednym z wersetów, który przeczytaliśmy. Takim wersetem, który jest słodki, jest jak miód w ustach, miód dla duszy, jak balsam dla zbolałej duszy. Jest to werset, który jest dobrą nowiną. Jaki to werset? Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Więc chciałbym, abyśmy zadali sobie trzy proste pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi. Pierwsze, kto woła? Pójdźcie do mnie. Po drugie, kogo woła? I po trzecie, po co woła? I mam nadzieję, że te odpowiedzi pomogą nam poczuć tę słodkość tego wersetu i będziemy mogli nasycić się tą słodkością i to nas podniesie na duchu, a może też i przyprowadzi do zbawienia, kto wie. Więc pierwsza rzecz, kto woła? Mamy tutaj wezwanie. Pójdźcie do mnie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Kto woła? Kto wzywa? No tutaj tekst bardzo wyraźnie wskazuje, że są to słowa Jezusa. To Jezus wzywa do siebie, mówiąc: pójdźcie do mnie. Ale dlaczego mielibyśmy pójść do Niego? Dlaczego mielibyśmy odpowiedzieć na Jego wezwanie? Kim On jest, że wzywa do siebie? Kim jest Jezus? Jezus zapytał raz swoich uczniów, za kogo uważają go ludzie. Jaka była odpowiedź? Nie było jednej odpowiedzi. Było kilka różnych odpowiedzi. Ludzie mieli różne poglądy na temat tego, kim jest Jezus. Być może ty też masz jakiś swój własny pogląd na temat osoby Jezusa. Ale gdyby dzisiaj zapytać ludzi na ulicy, za kogo uważają Jezusa, też byłyby różne odpowiedzi. Być może ktoś by powiedział, że Jezus był wspaniałym nauczycielem. Ktoś inny odpowiedziałby, że Jezus był wspaniałym cudotwórcą, ponieważ uzdrawiał, ponieważ wskrzeszał z martwych, a jeszcze ktoś inny mógłby rzec, że Jezus był wielkim rewolucjonistą, ponieważ to, co głosił, no, było rewolucyjne jak na tamte czasy. Ale większość ludzi zgodziłaby się w jednym odnośnie osoby Jezusa. Generalnie ludzie uważają Jezusa za zwykłego człowieka, takiego jak ty czy ja. Mimo, że był, że dla nich jest nauczycielem, być może cudotwórcą czy nauczycielem, to jest on tylko i wyłącznie człowiekiem. Ale kiedy spojrzymy na to wezwanie, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, to pojawia się bardzo poważny problem. Bo jeśli Jezus jest zwykłym człowiekiem, takim jak ty czy ja, to czy możemy potraktować Jego słowa poważnie? Czy możemy potraktować poważnie Jego wezwanie? Bo jeżeli Jezus jest zwykłym człowiekiem, to czy jest w stanie spełnić to, co obiecuje? Jeżeli Jezus jest tylko zwykłym człowiekiem, jak ty czy ja, to nie jest w stanie spełnić tej obietnicy, nie jest w stanie dać ukojenie wszystkim, którzy są spracowani i obciążeni. Nie jest w stanie sprawić, że wszyscy ludzie, którzy właśnie są w tej kategorii ludzi na całym świecie, dostaną ukojenie. To jest niemożliwe dla pojedynczego człowieka. Dla zwykłego człowieka on może sprawić być może chwilowe ukojenie dla kilku osób w pobliżu, ale nie dla wszystkich. Więc jeżeli Jezus jest tylko zwykłym człowiekiem, to co mówi nie ma sensu. Dlatego nie możemy patrzeć na Jezusa tak, jak na Niego patrzy tak zwana ulica. Czyli ludzie na ulicy, jakie jest powszechne podejście. Te słowa, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, mają sens, jeśli spojrzymy na Jezusa według tego, co On sam mówi o sobie. Według tego, co Biblia o Nim mówi. Jeżeli spojrzymy na Niego, na Jezusa, tak jak pokazuje nam Go Pismo Święte. I werset 27, wcześniejszy, mówi nam tak, wszystko, Jezus mówi o sobie, wszystko zostało im przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Cóż to za ogromne stwierdzenie. Jezus twierdzi, że pomiędzy Nim a Ojcem jest szczególny rodzaj więzi, jest szczególny rodzaj relacji. Jezus twierdzi, że tylko On zna Ojca. I że może go objawić, komu zechce. Tylko on zna Ojca i może objawić, komu zechce. Czyli można powiedzieć, że Jezus ma monopol na Ojca. Jezus ma monopol, w pewnym sensie, Jezus ma monopol na Ojca. Ale pytanie, jak Jezus może nam objawić Ojca? Przecież Ojciec jest Bogiem. Więc żeby objawić Ojca, Jezus też musiałby być Bogiem. I Biblia uczy nas, że Jezus Nim jest. Jan, zaczynając swoją Ewangelię, stwierdza, Słowo było Bogiem. Słowo było Bogiem i to Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jest to mowa o Jezusie Chrystusie. Więc dla chrześcijan, dla autorów Nowego Testamentu, Jezus był Bogiem. I mówili o Nim w kategoriach boskości. Ale też musimy pamiętać o tym, że Jezus był też i człowiekiem. Był prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem, ponieważ w sobie łączy obie natury, boską i ludzką. Może nam, ludziom, objawić Ojca. Ponieważ jest i Bogiem, i człowiekiem. Łączy w sobie obie natury. Może nam, ludziom, objawić Ojca. Ale co jeszcze możemy powiedzieć o Jezusie, o tym, kim jest, oprócz tego, że jest i Bogiem, i człowiekiem? Kim jest ten, który woła, pójdźcie do mnie? Skąd woła? Skąd ten Bóg człowiek woła? Czy woła z nieba, czy będąc daleko od nas? Mówi, przyjdź, pójdźcie do mnie, tylko że jest niemożliwe pójść do Niego. Bo gdyby był w niebie, to by dzielił nas dystans. Niemożliwe byłoby dostać się do Niego, ale On nie. On opuścił. Śpiewamy kolędy. Bóg opuścił szczęście swoje. Tak, Jezus przyszedł z nieba, stał się człowiekiem, uniżył się, przyjął postać człowieka z wszystkimi jego ograniczeniami. Był taki sam jak my, za wyjątkiem grzechu. Po co Jezus przyszedł? Między innymi po to, żeby nam powiedzieć te słowa: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Żeby przyszedł, żeby wezwać nas do siebie. Jezus uniżył się, przychodząc na ten świat, i uniżył się to aż do śmierci krzyżowej za nas. Dlaczego to wszystko zrobił? Z powodu miłości. Więc ten, który wzywa nas do siebie, który wzywa ludzi do siebie, jest tym, który przez śmierć oraz zmartwychwstanie pokazał nam, jak bardzo kocha. Więc Jezus oprócz tego, że jest Bogiem i człowiekiem, jest też tym, który kocha człowieka i wzywa go do siebie z powodu tej miłości. I oprócz tego, że ten, który woła, kocha nas, kocha ludzi, to jest jeszcze tym, którego potrzebujemy, jeśli pragniemy mieć relację z Ojcem, jeśli chcemy znać Ojca. On przyszedł, aby odpowiedzieć na tą najważniejszą potrzebę, też największą potrzebę w naszym życiu. Tą największą potrzebą jest, żeby znać Ojca, bo kto zna Ojca, ma życie wieczne. Apostoł Jan w swojej Ewangelii napisał tak: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Z największą potrzebą człowieka jest znać Ojca i Jezusa, ponieważ przez poznanie Go, przez jest życie wieczne. Kto Go zna, ma życie wieczne. Więc zatem kto woła? Zatem kto woła? Ten, który jest Bogiem i człowiekiem, ten, który kocha nas i ten, którego potrzebujemy, aby znać Ojca, aby mieć życie wieczne. Druga rzecz, drugie pytanie, kogo woła Jezus? Wydawałoby się niektórym ludziom, że Jezus będzie wołał tych, którzy są godni, którzy są porządni, którzy chodzą do kościoła, którzy są pobożni i religijni. I wielu ludzi myśli, że to właśnie dla takich ludzi jest Kościół. I że do takich ludzi, którzy są porządni, którzy są pobożni, religijni, Jezus szeroko wyciąga swoje ręce i mówi: przyjdźcie. Z kolei ktoś inny mógłby powiedzieć, że Jezus wzywa do siebie tych, którzy są na przykład w więzieniu, są przestępcami. Tacy ludzie na pewno potrzebują Jezusa. Ci, którzy są porządni, przecież Jezusa nie potrzebują. Wielu ludzi tak myśli, że Jezus przyszedł do tych najgorszych. A jak ktoś chodzi do kościoła, ktoś żyje porządnie, to na liście Jezusa już nie figuruje. Prawda? Jezus nie przyszedł do tych osób, tylko do tych najgorszych. Ale co mówi nasz tekst? Jezus wzywa tych, którzy są spracowani i obciążeni. On nie wzywa tych porządnych. On nie woła tych, którzy są przestępcami. Woła wszystkich, którzy są spracowani i obciążeni. Jego wezwanie jest wezwaniem ludzi należących do kategorii ludzi spracowanych i obciążonych. Jest to wezwanie skierowane do jednej kategorii ludzi, którzy wywodzą się z wszystkich grup społecznych, można tak powiedzieć. Jeżeli jesteś bogaty, ale jesteś spracowany i obciążony, to jest to wezwanie do ciebie. Jeżeli jesteś biedny i też jesteś spracowany i obciążony, to jest to też wezwanie i do ciebie. Jeżeli jesteś wykształcony i jesteś spracowany i obciążony, to Jezus wzywa ciebie. Ale jeżeli nie jesteś wykształcony, nie jesteś tęgą głową, to wezwanie jest też i do ciebie, jeżeli tylko jesteś spracowany i obciążony. Więc możemy pomyśleć o każdej grupie społecznej, o każdym podziale, jaki funkcjonuje w naszym społeczeństwie. I jeśli ktoś jest spracowany i obciążony, to dla Jezusa nieważne jest, z jakiej pochodzi grupy. On wzywa wszystkich, którzy są spracowani i obciążeni. Ale kto jest tym spracowanym i obciążonym? Kogo Jezus wzywa? Czy jeżeli pracuję 12 godzin dziennie i pod koniec tygodnia jestem zmęczony, to czy Jezus woła mnie? A czy jeżeli nie mam ciężkiej pracy albo nie muszę pracować, bo mam inne źródła utrzymania, to czy Jezus mnie nie woła? Więc kogo tak właściwie woła Jezus? Jezus woła tych, którzy są spracowani i obciążeni grzechem. Jezus woła tych, którzy są w niewoli grzechu, dla których grzech jest wielkim ciężarem. Dla wielu ludziom wydaje się grzech to nic, to coś takiego niewinnego. Jakaś taka drobna albo mniejsza lub większa przyjemność, ale grzech jest generalnie nieszkodliwy, ponieważ z nim się wiąże jakaś przyjemność, prawda? Taki lekki grzeszek nikomu nie zaszkodzi. Ale prawda jest zupełnie inna. Grzech jest panem, grzech jest tyranem w życiu człowieka. Grzech nie zna miłosierdzia, on nie ma serca. Grzech panuje bezwzględnie w sercu człowieka, narzuca mu swoją wolę i zmusza do ciężkiej pracy. Grzeszenie wymaga wysiłku i to ogromnego wysiłku. I grzech, panując w sercu człowieka, zmusza go do tego, żeby grzeszył. On jest w niewoli grzechu. Dlatego jest spracowany i obciążony, ponieważ grzech niesie ze sobą ciężar winy. Jeżeli jesteś sługą grzechu, jeżeli jesteś niewolnikiem grzechu, to ciągnie się za tobą, to ciągniesz, nosisz na swoich plecach właśnie ten ciężar winy, który Bóg widzi. Ciężar winy, że nie jesteś w porządku przed Bogiem. Jest to ogromny ciężar, który człowiek musi dźwigać każdego dnia. A gdy człowiek jest spracowany i obciążony, to zaczyna, to narzeka i szuka pomocy. Kiedy Izraelici trafili do Egiptu, zaczęli się rozmnażać i byli płodni i było ich coraz więcej. I Faraon przestraszył się. Więc co zrobił? Uczynił z nich niewolników. I postanowił, że będzie ich gnębił. Postanowił, że będzie ich gnębił ciężką pracą. Więc zatrudnił ich przy budowie miast, zatrudnił ich w polu i dał im ciężką pracę, dał im nadzorców, którzy pilnowali. I gdy tylko Żydzi mieli jakieś różne pomysły, to on przykręcał śrubę, dawał im więcej. Więc oni narzekali, oni wołali, oni byli spracowani i obciążeni. Tak samo jest z grzechem. Grzech przykręca śrubę człowiekowi. Jeżeli człowiek się tylko... Może inna ilustracja. Grzech jest jak sidło. Jak już zwierzę wpadnie, im bardziej się miota, tym bardziej ta pętla się zaciska i dusi. Więc jeżeli jesteś osobą, która jest spracowana i obciążona grzechem, być może jest jakiś konkretny grzech, którego masz dosyć, który panuje nad tobą bezwzględnie. Jest jak tyran po prostu i masz tego dosyć. Wiesz, że Boży gniew z tego grzechu ciąży na tobie, to Jezus właśnie do ciebie się zwraca. Ty jesteś tym spracowanym i obciążonym. Jezus mówi, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Więc jeżeli masz dosyć grzechu, jeżeli narzekasz na grzech, jeżeli wołasz, szukasz pomocy, to Jezus woła ciebie. Pójdź do mnie. Po co Jezus woła? Po co Jezus woła tych spracowanych i obciążonych ludzi, grzechem ludzi? Czy po to, by ich osądzić? Nie. Czy po to, by zwiększyć jeszcze ich ciężar i dodać im więcej pracy? Też nie. Czy woła, żeby im pokazać, jak wielkimi są grzesznikami, jak wielką Bóg żywi do nich od razu? Nie. Jezus woła do siebie wszystkich, którzy są spracowani i obciążeni, aby dać im ukojenie. Mam problem z zatokami. Czasami kładę się z małym bólem głowy spać, ale w nocy budzę się. I spać nie mogę, wiercę się, ponieważ ten mały ból głowy już nie jest mały, ale jest duży. Wtedy biorę tabletkę przeciwbólową i to przynosi ukojenie. Mogę spokojnie zasnąć. Więc kiedy Jezus mówi wszystkim spracowanym i obciążonym, że chce im dać ukojenie, to znaczy, że Jezus chce im pomóc. Nie chce im pomóc tylko chwilowo, żeby to było chwilowe ukojenie. Nie, On chce im dać ukojenie, które by trwało na wieczność. On chce, żeby oni mogli odpocząć, żeby mogli nabrać sił i żeby mogli zdjąć z siebie ten ciężar. Jezus chce rozwiązać problem grzechu całkowicie w życiu człowieka. Chce dać ukojenie, żeby to było trwałe ukojenie. A co może przynieść ukojenie człowiekowi, który jest spracowany i obciążony grzechem? Czy generalnie, który jest spracowany i obciążony? Tylko odpoczynek, tylko posilenie się, pozbycie się ciężaru. Czy kiedykolwiek nosiłeś ciężary? Panowie, to raczej pytanie retoryczne, prawda? Bo czy jakąś glazurę, czy jakiś cement, czy cokolwiek, prawda? Wiemy, jak to jest, kiedy na przykład idziemy z ciężkim plecakiem po górach i w pewnym momencie zatrzymujemy się, no to teraz sobie odpoczniemy, prawda? Poprawiamy ten plecak i odpoczywamy. Nie. Jak człowiek zdejmie ten plecak, usiądzie sobie gdzieś na kamieniu, rozciągnie plecy, o, teraz lepiej, tak? Teraz lepiej. Tak samo jest z pozbyciem się ciężarem grzechu. Możemy odpocząć dopiero wtedy, kiedy ten ciężar będzie nam zdjęty z pleców. Kiedy nie będzie już tego nadzorcy, który będzie nam dociskał, dokręcał śrubę, żeby jeszcze nam uprzykrzyć życie, żeby dać nam więcej pracy. Więc Jezus chce dać odpocznienie zmęczonemu, spracowanemu. Jezus chce zdjąć ten ciężar z grzechu, z jego pleców. Chce zabrać to wszystko, co powoduje, że człowiek czuje się spracowany i obciążony grzechem. Jezus chce zająć się grzechem całkowicie. Chce go zabrać. I tylko rozprawienie się z grzechem może przynieść ukojenie. Może przynieść pojednanie z Bogiem. Więc Jezus chce dać to, czego człowiek, ten spracowany, obciążony grzechem, potrzebuje najbardziej. Jezus chce uwolnić spod panowania grzechu, spod tyranii grzechu i stawić człowieka doskonałym przed Bogiem, z przebaczonymi grzechami, oczyszczonym. W ten sposób Jezus chce pomóc Tobie, jeżeli jesteś obciążony i spracowany grzechem. Tak jak wcześniej powiedziałem, grzech jest jak sidło. Jeśli jakieś zwierzę wpadnie w sidło, to im bardziej się rzuca, im bardziej wierzga, tym bardziej, im bardziej próbuje się z niego, z tej pętli wydostać, to ta pętla coraz bardziej zaciska się na szyi. Podobnie jest z człowiekiem. Nie jest w stanie sam uwolnić się spod panowania grzechu. Im bardziej będzie próbował, tym bardziej będzie zmęczony i obciążony. Luter tego próbował. Marcin Luter próbował uwolnić się spod panowania grzechu i próbował różnych rzeczy. Próbował nawet pielgrzymki do Rzymu. I tam, nie pamiętam dobrze, że na kolanach gdzieś schodził po jakichś schodach, ale to nic z tych rzeczy nie przyniosło mu ukojenia. Dopiero kiedy zrozumiał, że on nie jest w stanie zrobić nic, że to, co potrzebuje, to Chrystus, że potrzebuje Jego sprawiedliwości, wtedy ten ciężar z niego spadł. Więc po to przyszedł Jezus na świat, po to Jezus poszedł na śmierć na krzyżu, aby odkupić, aby uwolnić ludzi z niewoli grzechu, aby stawić ich doskonałymi przed Bogiem. Dlatego Jezus na krzyżu wymazał wszelki dług, można powiedzieć, usunął, odciął ten ciężar, który zwracał się przeciwko nim ze swoimi wymaganiami. W ten sposób Jezus zgładził grzech. Więc to jest ukojenie, które Jezus oferuje i do którego zaprasza i wzywa ludzi, tych, którzy są spracowani i obciążeni grzechem. Więc Jezus, ten, który jest Bogiem i człowiekiem, ten, który jest jedynym pośrednikiem do Boga, który kocha Cię i którego potrzebujesz znać, aby mieć życie wieczne, ten wzywa wszystkich, którzy są spracowani i obciążeni, aby dać im ukojenie. Gdyby to wołała osoba, która na ulicy organizuje grę w trzy karty. Czerwona wygrywa, czarna przegrywa. I zaprasza do siebie ludzi. To wtedy takie wezwanie, takie zaproszenie można zignorować. Ponieważ wie, że jeżeli się dołączysz, jeżeli zagrasz, to zostaniesz oszukany. W tej grze nie wygrasz. Tak samo jak jakiś czas temu była afera, bo pewne firmy wysyłały SMS-y. Wygrałeś, prawda? Wygrałeś, masz gwarantowaną wygraną. Co musisz zrobić? Tylko odeślij SMS-a, więc człowiek myślał, że wygra, no to odsyłał SMS-a, po czym przychodziły kolejne SMS-y, żebyś znowu odesłał SMS-a i na koniec się okazywało, że tak naprawdę to była jedna wielka ściema. Żadnej wygranej nie ma. Ty zostałeś po prostu nabity w butelkę, oszukany. Bo wysyłałeś SMS-y, które były drogie i ta firma tylko na tobie zarobiła. Ale skoro to są słowa samego Jezusa, skoro sam Jezus mówi, przyjdź do mnie, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, to nie ignoruj tych słów. Nie przechodź obojętnie, słysząc Jego wezwanie, ponieważ Jezus jest w stanie spełnić to, co obiecał. On cię nie wkręca, brzydko mówiąc. On cię nie chce oszukać, On nie chce cię naciąć. On nie chce na tobie zarobić. On wie, że na tobie nie zarobi. Prawda? Nie masz nic, co On mógłby chcieć od ciebie. Ty masz tylko potrzeby, ty masz tylko braki. On może to wszystko zaspokoić. On przyszedł po to, żeby dać ci ukojenie. Więc przyjdź do Niego, nie zwlekaj. To Jezus cię woła, to Jezus cię zaprasza. Gdybym ja cię zapraszał, mówiąc przyjdź do Jezusa, mógłbyś nie wierzyć mi. Ale sam Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. On jest lekarzem dla chorych. On jest lekarzem, który przyszedł do grzeszników, aby leczyć ich duszę. I kiedy On mówi, to On spełnia swoje obietnice. On ma taką moc. Więc jeżeli mówi, że da ci ukojenie, to tak się stanie. On uwolni cię spod panowania grzechu. On zdejmie ciężar z grzechu poprzez przebaczenie grzechów i stawi cię doskonałym przed Bogiem. A to, co musisz zrobić, to tylko pójść do Niego, zaufać, że to, co On mówi, to On jest w stanie spełnić, że On tak zrobi. Wystarczy zaufać Jemu i w modlitwie przyjść do Niego. Wyznaj to, co cię męczy. Wyznaj swoje winy, wyznaj swoje grzechy i proś, aby dał ci ukojenie, aby uwolnił cię spod panowania grzechu, aby zdjął ten ciężar grzechu czy ciężar twoich win z twoich pleców. Pójdź do Jezusa, a On da ci ukojenie. Amen.